środku dnia.
Gratulacje dla Donalda Trumpa za wygraną w wyborach. Czekam na naszą współpracę dla dobra narodu amerykańskiego i polskiego, napisał na platformie X premier Donald Tusk. Gratulacje, panie prezydencie, dokonałeś tego, napisał natomiast prezydent Andrzej Duda. Amerykanie zdecydowali, kto będzie ich prezydentem. Czekamy na oficjalne wyniki, no ale już wiemy, że głosy elektorskie, jak policzymy, no to już nie ma innej opcji. Krzysztof Polasik jest w naszym studiu. Witaj serdecznie.
Dzień dobry, witam raz jeszcze.
Jak wygląda w tej chwili ten barometr głosowy?
Śledzę na bieżąco wyniki, jeśli chodzi o to, co najważniejsze, czyli głosy elektorskie, które decydują o tym, kto zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych, to tutaj już nic nie może się zmienić. To znaczy z tych stanów, które są albo w większości policzone, albo całkowicie, 277 głosów elektorskich ma Donald Trump, a wystarczy 270, żeby wygrać. 224 Kamala Harris. Są dokładnie, nie cztery, jest pięć stanów, w których jeszcze ten wynik jest niepewny, ale w czterech prowadzi Donald Trump.
Ale to już niczego nie zmieni, tylko ewentualnie powiększy przewagę prezydenta Republikanów. Kandydat tej partii już rano zresztą ogłosił zwycięstwo. Posłuchajmy relacji korespondentki Polskiego Radia Magdaleny Skajewskiej.
Donald Trump, przemawiając do swoich zwolenników zgromadzonych w centrum konferencyjnym w West Palm Beach na Florydzie, ogłosił się już zwycięzcą. Dziękował swoim wyborcom za poparcie i obiecywał lepszą Amerykę. Razem możemy sprawić, że Ameryka będzie znowu wspaniała dla wszystkich Amerykanów. Dziękuję wam i nie zawiodę was. Ameryka będzie lepsza, bogatsza, bardziej bezpieczna i silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Wyborcy Trumpa nie kryją radości. Nasz kraj będzie wreszcie bezpieczny. Odzyskamy go. Nasza gospodarka się poprawi, a moje wnuki będą miały lepszą edukację. Jestem zachwycona. Demokracja wróciła do Stanów Zjednoczonych. Nie mógłbym być szczęśliwszy. Zasługujemy na to jako Amerykanie. On wie, co robi i robi to dobrze. To dobry człowiek. Oprócz zwycięstwa w wyborach prezydenckich, Republikanie zdobyli także większość w Senacie i prawdopodobnie w Izbie Reprezentantów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, West Palm Beach, Floryda.
No i zapytajmy, proszę państwa, kolejne komentarze w tej sprawie. Myślę, że będziemy mieli tutaj bardzo dużo ciekawych głosów, dlatego że zapytaliśmy m.in. panią profesor Jadwigę Kiwerską z Instytutu Zachodniego w Poznaniu, profesora Pawła Śliwińskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Te spojrzenia właśnie ekonomia, polityka zagraniczna, bo to nas chyba najbardziej interesuje. Sprawy wewnętrzne w Stanach Zjednoczonych interesują Amerykanów i oni o tym zdecydowali właśnie na tej podstawie. A Donald Trump zdobył więcej głosów elektorskich. Jak wygląda głosowanie od strony technicznej, wyjaśnia amerykanista profesor Michał Urbańczyk.
No to jest oczywiście temat bardzo złożony. Myślę, przede wszystkim jest taki środkowy palec do establishmentu politycznego. Chociaż on nie jest daleko od tego establishmentu tak naprawdę, ale tak pozuje, że on jest outsiderem, to nie jest politykiem i to faktycznie to jest prawda, że nie jest politykiem tak naprawdę zawodowym. On zaczął bawić się polityką dopiero w 2015 roku, więc jest właśnie nowy, względnie nowy gracz. I to jest chyba najważniejsze tu, brak zaufania do establishmentu, do elit ogólnie. Co ja czuję się jako outsidera, tym bardziej jako wykładowcy z Uniwersytetu, jestem i kosmopolitą, w końcu jestem migrantem, że tacy ludzie widzą mnie jako nie jest ich bajki. Nie mam do mnie zaufania, mam własne interesy i czują się, jak my ich już nie słuchamy. Wierzą, że on coś w końcu zmieni, bo on mówi, to robi nawet autorytarnie w pewnym sensie, że będą bardziej jakby tak dyktaty od góry i nie jak Biden mówi, że na przykład w sprawie Gazy, cały czas Biden mówi, że zróbmy coś z Izraelem, zróbmy coś. My wiemy, ile dostają od Stanów w sprzęcie kasy i nic. Biden mówi, że i nic. A Trump mówi, że Ukraina będzie rozwiązał konflikt nie jak obejmuje prezydentury, czyli w tym zakresie lame duck, czyli od dzisiaj do stycznia, zanim obejmuje oficjalnie właśnie prezydenturę, już będzie miał rozwiązanie wojny w Ukrainie. Tak obiecał.
No a tak, proszę państwa, oczywiście mówi Thomas Anessi, wykładowca UAM, Amerykanin, który mieszka od 30 lat w Poznaniu. A teraz posłuchajmy. Donald Trump mówił do swoich wyborców całkiem niedawno, wiedząc, że już wszystko jest przesądzone.
I will fight for you, for your family and your future. Every single day I will
będę dla was walczył o waszą przyszłość. Każdego dnia będę walczył do utraty tchu. Nie spocznę, póki nie sprawię, że Ameryka będzie silna i bezpieczna, na co zasługują nasze dzieci, na co wy zasługujecie. To niesamowite zwycięstwo Amerykanów, które pozwoli uczynić Amerykę wielką. Proszę państwa, to powiedział Donald Trump, który dzisiaj świętuje swoje zwycięstwo. Przed nami, proszę państwa, no teraz właśnie profesor Michał Urbańczyk z Wydziału Prawa i Administracji UAE.
No Donald Trump nie został skazany w żadnym z procesów, który uniemożliwiałby mu startowanie w wyborach. Zresztą pamiętajmy, że w naszym systemie prawnym utrata praw wyborczych no to jest specjalny środek karny, który sąd musi zasądzić i on też nie następuje automatycznie. Także i też historia polskich wyborów zna przykłady na poziomie samorządowym polityków, którzy na przykład w pewnym momencie swojej kampanii byli w areszcie. Natomiast faktycznie jest to pierwszy kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, który rzeczywiście został skazany, który cały czas ma toczące się procesy, zarówno karne, jak i cywilne. Natomiast no one, ich wynik oraz to, że one w ogóle się toczą, no one nie wpływają na stopień poparcia dla Donalda Trumpa. Jego wyborcy są przekonani, że jest to używanie sądów jako środka nacisku na Donalda Trumpa.
No i co ciekawe, te pierwsze analizy mówiące o tym, dlaczego Donald Trump wygrał, a nie Kamala Harris, mówią między innymi o tym, że zmieniły się przepływy w elektoratach, chociażby w tych latynoskich, które zwykle głosowały nie na prawicowych kandydatów. Tym razem Donald Trump zdobył tam bardzo dobry wynik, zdaje się, że 44%. Mocno się przesunęły te akcenty. To wszystko, proszę państwa, ma wpływ. To są drobne rzeczy, a przepływy elektoratów to jest rzeczywiście dla politologów niezła gratka i nawet sondaże, które przed wyborami były, nie przewidywały aż takiego zwycięstwa Donalda Trumpa. Krzysztof, myślisz, że właśnie to jest trochę też zasługa czy wina tego sposobu liczenia głosów w Stanach Zjednoczonych, który jest bardzo archaiczny, patrząc na dzisiejszą demokrację?
Myślę, że nie, bo tym razem wszystko na to wskazuje, że tak czy siak Donald Trump by wygrał. To jest inna sytuacja
głosów
niż...
Głosów ma 51%, gdybyśmy policzyli tak 1:1.
Powyżej 50, więc zasady są proste. Tak czy siak zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych. To jest inna sytuacja niż miała miejsce 8 lat temu, kiedy wygrał z Hillary Clinton, która w takim głosowaniu powszechnym, czyli gdybyśmy sobie policzyli wszystkich głosujących, miała większy wynik. To było 48%, Donald Trump miał 46%, czyli faktycznie jest różnica na korzyść przegranej kandydatki demokratów. Także w tym przypadku nie powiedziałbym, że to jest kwestia ustroju. On jest od wielu lat taki sam. Tak Amerykanie sobie wybrali, żeby troszkę inaczej wybierać prezydenta niż na przykład reprezentantów w kongresie, chociaż te wybory też się teraz toczą, też mamy kolejne rozstrzygnięcia, które trochę zmieniają, trochę nie, bo tak naprawdę Republikanie mieli większość
tak,
już.
Teraz będą nadal mieli, więc prezydent będzie miał łatwiej.
Zmieni się Senat prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje. Spoglądam na moją ściągę i tam faktycznie jest pewna zmiana. Do tej pory demokraci razem z niezależnymi senatorami mieli większość, teraz będzie to większość republikanów.
Czyli Donald Trump będzie miał bardzo komfortową sytuację, proszę państwa. Zanim odbierzemy od państwa telefony, pozwolą państwo jeszcze, że porozmawiamy z profesor Jadwigą Kiwerską z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Co ta wygrana oznacza dla Polski, dla świata? Donald Trump, przypomnę, będzie kolejnym prezydentem.
Muszę powiedzieć, szczerze mówiąc, mam bardzo duże obawy. Ja nie jestem dyplomatą, nie jestem przywódcą państwa, więc mogę mówić szczerze, opierając się na wiedzy o tym, jak wyglądała prezydentura Trumpa, jakie Europa ma doświadczenia z jego administracją. I ja się obawiam, że te cechy takiej właśnie niestabilności, nieprzewidywalności, poddawanie się emocjom, stawianie na pierwszym miejscu wąskiego amerykańskiego interesu, powtarzam, wąskiego interesu amerykańskiego, czyli to takie transakcyjne podejście do polityki, coś za coś, czego sojusznicy europejscy doświadczyli w latach 2017-2021, że to będzie jeszcze silniejsze, dlatego że ta pierwsza prezydentura to jednak w otoczeniu Trumpa przez jakiś czas byli pragmatyczni, rozsądni politycy, jak na przykład sekretarz obrony generał Mattis, szef administracji Kelly. Oni po jakimś czasie odchodzili z tej administracji, ponieważ nie mogli współpracować. Więc ja się obawiam, że teraz wśród współpracowników Trumpa zabraknie rozsądnych osób. Będą osoby podzielające niemal w 100% jego poglądy, jego sposób patrzenia na świat, jego podejście do wyzwań. I to dobrze nie wróży. Mówię, że będzie gorzej, dlatego że jednak wówczas Trump musiał się liczyć z pewnymi ograniczeniami, no bo liczył na drugą kadencję, prawda? A teraz nie ma nic do stracenia, ma tylko to swoje podejście skoncentrowane, tak jak mówiłam, na tym wąskim amerykańskim interesie. Bez tego przywiązania do roli Ameryki jako przywódcy, która to rola też zobowiązuje Amerykę do pewnego ciężaru, ponoszenia ciężaru, odpowiedzialności, a przede wszystkim przewidywalności.
No i pytanie, czy Ameryka wróci do takiej nowej wersji izolacjonizmu, skupi się na swoich sprawach, zamknie się w sobie. Pani profesor, jak pani uważa?
To nie będzie izolacjonizm, w jakim Ameryka tkwiła właściwie od momentu powstania państwa amerykańskiego, zwłaszcza od tego słynnego testamentu George'a Washingtona z 1796 roku. No, Ameryka ma interesy w różnych częściach świata, więc nie ma powrotu do takiego izolacjonizmu, ale będzie właśnie skoncentrowanie na tych obszarach, na tych regionach, które mają bezpośredni wpływ na amerykańskie interesy, więc na pewno będzie silniejsze zorientowanie na Daleki Wschód, a nie na kwestie bezpieczeństwa europejskiego, obszar Bliskiego Wschodu. I tu istnieje to niebezpieczeństwo, że Trump będzie w całości podzielał punkt widzenia Netanyahu. To już było przecież w pierwszej kadencji, kiedy przeniesiono ambasadę amerykańską z Tel Awiwu do Jerozolimy. Więc takiego izolacjonizmu nie będzie, ale będzie skoncentrowanie, spoglądanie na wszystko właśnie w takim wąskim, przez taki wąski interes. A poza tym poddawanie się pewnym emocjom. No on tutaj, jak mówię, jest nieprzewidywalny i to może być różnie. Ale też, żeby nie było tak strasznie pesymistycznie, to ta nieprzewidywalność Trumpa pozwala nam mieć iskierkę nadziei, że może nas zaskoczyć. W tym sensie, że przynajmniej nie zrealizuje tych niektórych zapowiedzi, że jednak uzna, że dobre stosunki z Europą są ważne chociażby dla realizacji jego polityki wobec Chin, dla tej rywalizacji z Chinami. I tutaj ten wspólny front z Europą wobec wyzwania chińskiego może mieć znaczenie i może zdecydować o tym, że jednak ta Europa będzie się liczyła.
No ale wiemy już, pani profesor, że Rosja nie złoży gratulacji Trumpowi. Zapowiedział to rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. Ale pytanie, czy Władimir Putin może dzisiaj świętować?
Ja już myślę, że ten szampan już tam został wypity. niewątpliwie, bo to jest dobra informacja dla Rosji. No chociażby, mówię, nie wiemy, trudno nam przewidzieć rzeczywiście, w jakim kierunku pójdzie Trump, czy zrealizuje te swoje zapowiedzi, ale to, co mówił o Ukrainie, to, co mówił o tym zakończeniu buńczuczne zapowiedzi, że w ciągu 24 godzin zakończy tę wojnę, no to wiadomo, tylko i wyłącznie na warunkach rosyjskich. Więc jeśli to by się miało ziścić, jeśli miałoby Stany Zjednoczone zastopowałyby tę pomoc amerykańską dla Ukrainy, która ma kluczowe znaczenie. No jednak to są te największe dostawy, to jest ten największy darczyńca. Więc tego możemy się obawiać, jeśli to zostanie zrealizowane. A może być zrealizowane, no bo jednak też wyborcy czy wyznawcy Trumpa tego oczekują, że ważniejsze są nasze tutaj interesy w Ohio czy innym stanie, a nie wojna na Ukrainie, której przeciętny Amerykanin może nawet na mapie nie zlokalizować, prawda? Więc tego możemy się obawiać, ale mówię, też chcę też trochę optymistycznie. Może to jest właśnie, to spowoduje, że ta Europa rzeczywiście postawi teraz na swoje bezpieczeństwo, na zabezpieczenie się. To już nie tylko chodzi o te 2%, ale większe nakłady na obronę i uznanie, że ten parasol amerykański prędzej czy później będzie nad nami zwinięty.
Bardzo dziękujemy. Profesor Jadwiga Kiwerska z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Nieco inne zdanie na ten temat ma profesor Paweł Śliwiński z Uniwersytetu Ekonomicznego, który widzi więcej szans niż zagrożeń. Wśród elektoratu wygrała oczywiście polityka wewnętrzna, bo to są argumenty, które w wyborach są najczęściej podnoszone. No i to jest naturalne, ale patrzymy my bardziej oczywiście przez pryzmat polityki zagranicznej, panie profesorze.
Jego wybór przede wszystkim był związany z jego zapowiedziami dotyczącymi zarówno rynku wewnętrznego Stanów Zjednoczonych i to jego słynne Make America Great Again i pierwsze chyba słowa, które powiedział po wstępnych wynikach, że tworzymy historię i uzdrowimy ten nasz kraj, ale z drugiej strony to, co też pan wspomniał, kwestia polityki zagranicznej. Ale wydaje się, że prezydentura z Trumpa powinna w długim terminie raczej wzmocnić NATO niż osłabić. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że mocna retoryka już chociażby z Trumpa w poprzedniej prezydenturze, kiedy wyraźnie też wskazywał na to, że nie wszyscy członkowie NATO, ich z 32, wypełniają swoje zobowiązania, chociażby dotyczące udziału w wydatkach militarnych w PKB, to dzisiaj to już 23 na 32 kraje wydaje powyżej 2% swojego z PKB na wydatki militarne. Pokazuje, że jest w stanie zmobilizować tutaj członków NATO do współpracy. Także pod tym względem bym się tego nie obawiał. Jeżeli chodzi o Ukrainę, no to trzeba pamiętać, że tutaj Trump jednoznacznie mówi, że z punktu widzenia też bezpieczeństwa światowego ta wojna powinna się zakończyć. Oczywiście powinna się zakończyć na warunkach akceptowanych przez Stany Zjednoczone, a Stany Zjednoczone mają jeden bardzo ważny element, który jeszcze nie był wykorzystany w relacjach Stany Zjednoczone z Rosją, to jest gra na obniżkę dochodów Rosji poprzez obniżenie cen surowców, przede wszystkim ropy naftowej. To, co Trump zapowiadał, że jeżeli wygra, to zwiększy się produkcja z gazu, zwiększy się produkcja ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, co też powinno doprowadzić do obniżenia również i cen, a to powinno uderzyć w Rosję. Także tu też zakładam, że z punktu widzenia naszego też nie jest najlepszym rozwiązaniem to, żeby ta wojna trwała jak najdłużej. To ryzyko też się zwiększa dla naszego kraju. W związku z powyższym też widział tutaj pozytywnie ten wybór. Daje on szansę na rozwiązanie kilku problemów na świecie, ale też i powoduje pewne też i takie, nazwijmy to, obawy co do chociażby potencjalnej wojny celnej. To też zapowiedzi z Trumpa, że będzie starał się polepszyć konkurencyjność amerykańską, nie tylko względem Chin, ale względem również Unii Europejskiej, a tutaj jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, także zwyżka cen na towary z Unii Europejskiej pośrednio też może szkodzić Polsce.
Profesor Paweł Śliwiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Tyle, proszę Państwa, możemy powiedzieć, amerykaniści, czy osoby, które zajmują się Ameryką, tym, co się tam dzieje. A teraz, proszę Państwa, oddajemy Państwu głos. 61 8654 654, kolejka długa, ale czasu coraz mniej. Witam pana Andrzeja, pana Piotra. Dzień dobry.
No dzień dobry, witam. No, tak jak mówiłem, no krótko na ten temat nie da się powiedzieć, ale cóż, no ja kibicowałem co prawda Kamali, dlatego że ja wolę ludzi przewidywalnych, tak? Natomiast ta poprzednia kadencja pana Donalda Trumpa, no pokazała, że on jest taki raczej dość szalony, prawda? Ale myślę, że cóż, no z tą wojną na Ukrainie, w Ukrainie, to on faktycznie może i mieć rację, że żeby zakończyć, no należy no wstrzymać pomoc, przynajmniej nie taką, bo to po prostu jest niepotrzebny wydatek ludzkiego życia a Ukraińcy i tak nie wygrają tej wojny, choćby nie wiem co, z mojego punktu widzenia, więc gdyby się zdecydowali na ten plan, żeby tam jakąś autonomię oddać tym wschodnim regionom, zresztą wspomnę tylko, że Ukraina nigdy nie była samodzielnym państwem, no to być może, no ale to jest po pierwsze. Jeżeli chodzi o Europę, no to zapowiedzi pana Donalda Trumpa z poprzedniej kadencji, no i tej jego obecnej kampanii wyborczej. Oczywiście on chce się zająć polityką tą wewnętrzną. To jest oczywiste, no bo przecież tam są jego wyborcy i jego elektorat, więc się tam nie dziwię. Ale z kolei, jeżeli chodzi o kontakty z Europą, no nie podejrzewam, żeby zerwał je całkowicie, ani nawet, żeby no, odizolował Stany w ten sposób, jak to było tam za, powiedzmy, Roosevelta, czy tam jeszcze przedtem. Po prostu sytuacja zmusi go do tego, żeby po prostu jednak te kontakty utrzymał. Oczywiście,
panie Andrzeju, tak?
Oczywiście, jeżeli chodzi o nakłady na zbrojenia i to całe NATO, którego jesteśmy członkiem, no ma jak najbardziej rację. No przecież niektóre państwa, które no, do czasów tej napaści Rosji na Ukrainę się prawie całkowicie rozbroiły, ci członkowie NATO dopiero teraz poszli po rozum do głowy, a jednak, jak to mówią, civis pater parabellum, prawda?
Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie. Zanim pan Piotr, proszę państwa, to jeszcze tylko króciutko powiem, że minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas porannego briefingu powiedział, że naród amerykański podjął decyzję, którą szanujemy. Potwierdziła się słuszność polskiej polityki zagranicznej polegająca na utrzymaniu kontaktów politycznych zarówno z demokratami, jak i z republikanami. A prezes PiS mówił w kontekście oczywiście wojny w Ukrainie, bo tu przypomnijmy oczywiście to, co też padło, że kandydat republikanów mówił o tym, że może zakończyć wojnę w 24 godziny. Prezes Kaczyński powiedział: wiem, że Trump ma poglądy dotyczące tej części Europy, z którymi nie sposób się zgodzić, ale z drugiej strony prawda jest taka, że prezydentem będzie Trump, powiedział Jarosław Kaczyński. Słowa, zobaczymy jakie będą konsekwencje, dodał prezes. Panie Piotrze, dzień dobry.
No to ja króciutko, bo kolejka. Najpierw mnie proszę uszczypnąć, bo chyba śnie, jeśli to jest przez telefon możliwe.
Chyba nie.
Spróbujemy.
Jednak to się stało.
Ale to było do przewidzenia, panie Piotrze, dlatego
niekoniecznie, bo przecież szli łeb bardzo długo.
Sondaże, no. Owszem, ale inne gwiazdy na niebie mówiły co innego.
Ja się wewnętrznie troszkę uspokoiłem, bo nie jestem hiperfanem bardzo takim totalnie bezkrytycznym Trumpa, ale uważam, że to spokojniej dla Polski i trochę spokojniej dla świata też. wczoraj z Amerykaninem popołudniem rozmawiałem w jednej z firm, do których jeżdżę, i on mi powiedział takie słowa, cytuję: demokraci są bardzo nastawieni na to, żeby wojny się eskalowały i trwały jak najdłużej, bo z tego jest kasa, a życie ludzkie się nie liczy. Więc ja się pod tym całkowicie podpisuję i mam tutaj wielkie nadzieje tutaj, że Donald Trump dotrzyma tych słów i ta sytuacja na świecie pomalutku się będzie uspokajać. No a poprzednik tu już powiedział za mnie kwestię Ukrainy. No niestety, choćby stanęła na głowie, nie wiadomo co się stało, to jest bardzo wątpliwe, że z wielką chwałą z tego wyjdzie, bo ja, człowiek średniej postury, też nie będę wyskakiwał do człowieka typu Mariusza Pudzianowskiego, bo i tak przegram. To jest po prostu bez sensu, a giną niepotrzebnie ludzie i będą ginąć, a to jest bez sensu.
Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję. Zanim kolejny telefon, to jeszcze tutaj, no właśnie, to jest pytanie, jak Donald Trump rozwiąże kwestię wojny na Ukrainie, dlatego że oddając Władimirowi Putinowi sporne obszary, no przyznałby się do porażki, więc tak nie może chyba do końca zrobić, że zakończy wojnę w 24 godziny, uznając, że tam, gdzie granica, tam kończymy i do widzenia.
Pytanie, od kiedy liczymy czas tych 24 godzin, bo to ma znaczenie do potwierdzenia wyników, jeszcze trochę czasu, do ewentualnego zaprzysiężenia jeszcze więcej. Na pewno Trump nie rozwiąże tego problemu, jeśli możemy tak powiedzieć, w 24 godziny. Warto przypomnieć, o co tak naprawdę toczy się gra, bo może już niewiele osób o tym mówi, ale Rosja konkretne żądania wysuwała od początku, nawet nie do Ukrainy, tylko właśnie do Stanów Zjednoczonych, apelując, proponując takie traktaty, w których uzbrojenie, wojska natowskie zostałyby wycofane z części krajów, z tych krajów, w tym Polski, które zostały przed 1997 roku.
No, chodzi o strefę wpływów z drugiej wojny światowej.
Na ten moment roku nie wygląda na to, żeby Rosja miała osiągnąć te cele. Co więcej, idzie to w odwrotnym kierunku. Nie jest powiedziane, że Trump zupełnie uniemożliwi Ukrainie ewentualne dołączenie w przyszłości do NATO, bo na dziś to raczej nie jest to też kwestia roku czy dwóch. Także na pewno nie będzie tak to wyglądało, że Rosja osiągnie ten swój główny cel, czy jakieś korzyści terytorialne, ciężko powiedzieć. Wołodymyr Zełenski pogratulował już Trumpowi, liczy na osobiste spotkanie, na pewno będzie rozmawiał, na pewno będzie przekonywał do swojej wizji. Natomiast faktycznie będzie dążenie, i to pewnie niezależnie od tego, kto by został prezydentem Stanów Zjednoczonych, żeby ten konflikt albo przygasł, albo zakończyć jak najszybciej, bo to oczywiście są pieniądze, to są oczywiście ludzie.
Myślę, że Rosja także już ledwo zipie z tego, co widzimy.
Jest jednak większą machiną wojenną, przygotowaną na dłuższe kampanie, a Ukraina, gdyby nie wsparcie, to tak naprawdę no już tak, dawno nie byłaby w stanie prowadzić tej wojny.
618-654-654. Panie Januszu, dzień dobry.
Dzień dobry.
Zakończy się wojna, pana zdaniem, w Ukrainie szybciej?
Proszę pana, proszę panów, prezydent Trump tutaj ma taki plan na zakończenie wojny, coś co zrobił Reagan, prezydent, czyli ekonomiczne wykończenie Rosji, po prostu wykończenie, bo tak jak
pan
tutaj
się
wspomniał,
nie udaje.
No i tutaj bym za bardzo tak nie przesądzał. Natomiast to, że prezydent Trump wygra, no można było już stwierdzić po obserwowaniu kampanii wyborczej, czy nawet wieczór wyborczy, no w telewizji Republika było, można oglądać te wszystkie spotkania i tam już było wyraźnie, można było dostrzec, że Trump jednak wygra te wybory, natomiast oczywiście, no pewne stacje, no nie będę tu wymieniał nazwy, o niebieskim logo pewno podałyby, że Kamala Harris zajęła zaszczytne drugie miejsce. Natomiast ten wredny Trump był przedostatni, nie? Znamy to takie dawnych czasów. Także no zobaczymy, jak to będzie. A to, że prezydent Trump mówi, uczyńmy Amerykę wielką, no ale no, co ma mówić, uczyńmy Meksyk wielką, czy Argentynę wielką? To jest po prostu no,
polityczna retoryka, tak jest. Panie Januszu, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. 618-654-654. Gdyby państwo jeszcze chcieli w sprawie wyborów w Stanach Zjednoczonych, jak myślisz, co zdecydowało o tym, że właśnie Amerykanie tak zagłosowali, a nie inaczej?
to...
I to jest przewaga całkiem spora, bo w tej chwili już mamy 50 głosów elektorskich na korzyść Donalda Trumpa. To nie jest tak jak w poprzednich latach, gdzie przez kilka dni czekaliśmy, bo się głosy ważyły plus jeden, minus jeden i tak dalej.
Pewnie nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że było dużo czynników. Na pewno kwestie wewnętrzne. Donald Trump pewnie bardziej się skupiał na tym, co jest bliskie ludziom, na kwestiach podatków, na kwestiach migrantów, których oni widzą na co dzień, więc na pewno przemawiał do nich przede wszystkim tym kanałem gospodarki, potrzeb największych, najbliższych. Kamala Harris jest polityczką ideową. Ona, można powiedzieć, że poszła do polityki z misją, o czym sama też nieraz mówiła. Chciała walczyć, chce walczyć cały czas z różnicami. Pierwsza kobieta, jeśli chodzi o prokuratora generalnego. Pierwsza miała być pierwszą prezydentką. To się nie udało, ale myślę, że to jest też odpowiedź na to, czego oczekują Amerykanie dzisiaj, czego może w ogóle oczekują dzisiaj wszyscy ludzie. Chcemy się skupić na tym, co jest bliskie nam, co jest dla nas pierwszą potrzebą. To zawsze widać w obliczu kryzysów, kiedy jest troszkę drożej, kiedy jest ta inflacja. To wszystko poszło trochę na konto Joe Bidena. A Kamala Harris nie odcięła się tak do końca od jego polityki. Ciężko zresztą to zrobić jako wiceprezydent w jego gabinecie.
No
więc pewne grzechy, przewiny, to może za duże nawet słowa, ale po prostu to, co się źle skojarzyło, to przeszło automatycznie z Bidena na Harris.
To jest pytanie, kto tak naprawdę Ameryką od jakiegoś czasu już rządzi, czy to właśnie nie Kamala Harris, bo wiemy, że Joe Biden już decyzyjnie od jakiegoś czasu jest mało chyba.
Myślę, że nie. Kamala Harris była prezydentem przez jeden dzień, to znaczy pełniła obowiązki prezydenta, kiedy Joe Biden przechodził.
No tak, ale jest wiceprezydentem. No.
Jest wiceprezydentem, ale to jest różnica.
Tak, tak. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry. Rafał z tej strony. Witam.
O, witamy.
No, przy ciszy radio. I witam serdecznie panów. No co, 12:46 na zegarze, to już szybko, bo już audycja się kończy. Ja powiem tak, że halo?
Tak, tak.
Tak, tak, bo to mi się urwało. Dobra, panie Wojtku. Nie, bo muszę powiedzieć, że dosyć długo śledziłem, prawie do 2:00 na jakiejś stacji telewizyjnej, powiedzmy na info, nazwijmy to tak, na stacji informacyjnej info, powiedzmy. Dosyć długo to śledziłem, no ale już potem poszedłem spać. No ale dzisiaj akurat tam rano miałem też możliwość obejrzenia po godzinie 8 bodajże tego wystąpienia pana Donalda Trumpa, który myślę, że wygrał. I muszę powiedzieć, że ja zagłosowałem na Donalda Trumpa. Ale pytanie jak? No, nie ma hotelu amerykańskiego, konsulatu, ambasady amerykańskiej w Poznaniu nie ma, ale w firmie bukmacherskiej zagłosowałem. No tam za parę groszy, parę złotych wygrałem.
I wygrał pan.
No dałem na Donalda Trumpa, no, ale no. Minimalnie było, więc no nie mogę mówić o hazardzie na antenie, ale było minimalnie, także kursy były wyrównane, także to tam było w miarę wyrównane, także dalej dałem na Donalda Trumpa, no. No,
panie, po prostu... panie Rafale, no to cieszymy się pana szczęściem, pozdrawiamy serdecznie, jeszcze pan Sławek, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie panie Wojtku, pozdrowienia dla pana Rafała, po panie Rafale to tutaj już tam niewiele można powiedzieć, ale postaram się. No znaczy najgorsze jest to, że no często słychać w tych powiedzmy lewackich tam jakichś tam kręgach takie zawsze ostrzeżenia są przed tymi ludźmi, którzy są z prawej strony, jako tam faszyści, nacjonaliści, wielkie obawy, takie straszenie, po prostu antagonizowanie ludzi i tworzenie takiej no niezbyt miłej otoczki, po prostu tak jak gdyby te wybory były najważniejszymi wyborami na świecie. Tak naprawdę nie jest, bo każdy wybory są najważniejsze w danym momencie.
No, ale te amerykańskie są, panie Sławku. Ale, jeżeli ale, panie mielibyśmy Wojtku, zważyć...
Każde, no, ja rozumiem, jeżeli patrząc no, po polskie wybory, a amerykańskie zgadza się, ale w Ameryce każde wybory są najważniejsze. W danym momencie są najważniejsze. I w Polsce dla nas Polaków też dane wybory są najważniejsze. I w tym momencie też uważam, że...
Myślę, że potencjał nuklearny tutaj jest tym argumentem. No właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych ma przycisk do tej bazy, która ma najwięcej bomb.
Ale teraz zastanawiamy się, czy skończy się wojna na Ukrainie, a nie po wyborach na przykład w Polsce czy na Ukrainie. Jednak sami przyznajemy, że Amerykanie mają dużo do powiedzenia.
Oczywiście, że tak. Znaczy ja z nadzieją patrzę na przyszłą kadencję prezydenta Trumpa. No chociażby z tego powodu, że przypominam sobie sytuację z poprzedniej jego kadencji, gdzie doprowadził do spotkania z tym prezydentem czy jakimś tam przywódcą Korei Północnej, gdzie wcześniej to było w ogóle niemożliwe, nie do pomyślenia. A tu nagle okazało się, że jest to możliwe i do zrobienia i to się stało.
No tak.
Także no jest, ja uważam, że należy patrzeć z optymizmem I myślę, że później oceniać po kadencji, a nie teraz straszyć i robić jakieś takie wielkie, nie wiem, halo z tego powodu, że wygrał nie ten, który powinien. No.
Panie Sławku, bardzo tak dziękujemy. Zanim pan Daniel, to jeszcze, proszę państwa, jedna ważna rzecz. Akurat Stany Zjednoczone różnią się od krajów trochę tym, że tam jakby zmiana władzy nie oznacza totalnej zmiany polityki. Jednak Ameryka jest krajem, który jest trochę wielką machiną,
oczywiście,
która jest rozpędzona, i to nie jest tak, że prezydent może teraz nagle powiedzieć, idziemy w drugą stronę. To jest trochę, myślę, że jakiś kierunek może nadać, ale jednak Ameryka tak nigdy w swojej historii nie zmieniała się radykalnie.
Wspominając jeszcze Kim Jong-una, bo to też przed chwilą padło, mało kto wie albo pamięta, że tak naprawdę, inaczej, wszyscy pamiętamy to spotkanie, to jest właśnie Donald Trump, który potrafi zrobić cud polityczny, spotkać się z dyktatorem, miało to złagodzić napięcia, ale tak naprawdę efektów tego nie było.
No, bo to była taka
już w trakcie kadencji Donalda Trumpa te wszystkie starania, żeby poprawić relacje z Koreą, spełzły na niczym. Także trochę.
No to jest pytanie, czy z Władimirem Putinem, czy z Kim Jong-unem można w ogóle rozmawiać i o czym, bo to jest bardziej chyba dla nich na potrzeby rynku wewnętrznego i polityki, i jakiejś propagandy wewnętrznej, niż na potrzeby jakiegoś dialogu. Panie Danielu, na sam koniec.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja wejdę na nasze podwórko, że no to jest sygnał dla naszych polityków. Pewnie też wszystkie te sztaby wyczekiwały z ogłoszeniem tych kandydatów na prezydenta Polski. I ja uważam, że na pewno się dużo zmieniło, bo na pewno będą jakieś roszady, bo muszą być odpowiedni partnerzy na tą chwilę, jak będzie rządził Trump w Stanach. I ja uważam na przykład, że PO nie może wystawić Trzaskowskiego, tylko Sikorskiego. Także takie moje rozważania. Pozdrawiam.
No, to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział. Czy ze względu na wybory w Stanach Zjednoczonych także kandydaci będą profilowani, że tak powiem, przez partie polityczne, przez siły polityczne. No to jest ciekawe, co pan powiedział.
Radosław Sikorski faktycznie jest bliski Stanom Zjednoczonym, rodzinnie przede wszystkim. Nie wiem, czy to byłby kluczowy powód, żeby wybierać kandydata. Polska, myślę, że jest mimo wszystko w dobrej sytuacji. Po pierwsze dlatego, że my podnosimy wydatki na zbrojenia, a to był zawsze główny zarzut Donalda Trumpa. Jeszcze pamiętam to z poprzedniej kadencji, więc faktycznie kupujemy sprzęt i kupujemy w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump jest przez większość życia tak naprawdę biznesmenem, a my jesteśmy po prostu dobrym klientem.
I to jest pytanie, proszę państwa, czy ten sklepik nadal się będzie opłacał, bo ten sklepik okazuje się, że gwarantuje Europie bezpieczeństwo już od 70 lat. No niestety tak jest, nikt chyba nie wydaje pieniędzy, nie wiem, bo kogoś lubi, prawda? W polityce chyba tak nigdy nie jest, tylko zawsze niestety liczą się pieniądze i wtedy ma się przyjaciół, jak się ich trochę kupi. To chyba niestety taka trochę smutna.
Nie najlepsza puenta.
No ale życzymy prezydentowi Trumpowi udanej kadencji. Dziękuję państwu za uwagę. Audycja W Środku Dnia dobiegła końca. Dziękuję za ciekawe spostrzeżenia, za państwa telefony i oczywiście prosimy śledzić serwisy informacyjne Radia Poznań, bo tam te informacje będziemy na bieżąco oczywiście podawać. Chociaż już w tej chwili wiemy, że sprawa jest przesądzona. Donald Trump już ma 270 ponad głosów elektorskich, a więc już się nic wydarzyć nie może. Dziękujemy bardzo. Krzysztof Polasik, Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.